Biblia moja powszednia. Podcast, w którym czytamy, rozważamy i pytamy, by lepiej poznać Słowo Boże. Księga Rodzaju, rozdział 2. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze na ziemi żadnego krzewu polnego i żadna trawa jeszcze nie wzeszła. Pan Bóg nie spuszczał bowiem deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by pracował na roli i kopał w ziemi studnie, aby nawodnić glebę. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą. Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. Pan Bóg sprawił, że wyrosły z gleby wszelkie drzewa o pięknym wyglądzie, których owoce nadawały się do jedzenia. W środku ogrodu natomiast rosło drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. A z Edenu wypływała rzeka, która miała nawadniać ogród. Tam rozdzielała się na cztery rzeki. Pierwsza to Piszon, która opływała całą krainę Hawila, gdzie znajduje się złoto. A złoto tej krainy jest cenne. Jest tam również pachnąca żywica i czerwony kamień. Druga rzeka to Gihon, opływa ona całą krainę Kusz. Trzecia rzeka zwie się Tygrys i płynie na wschód od Asyrii. Czwarta rzeka to Eufrat. Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Przykazał też Pan Bóg człowiekowi: możesz jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu, nie wolno ci jednak jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: nie jest dobrze, by człowiek był sam, uczynię mu pomoc podobną do niego. Ulepił więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo powietrzne. Przyprowadził je do człowieka, aby dowiedzieć się, jak on je nazwie. I wszystkie żyjące istoty miały się tak nazywać, jak on je nazwał. Człowiek nadał nazwę wszelkiemu bydłu, wszelkim ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Nie znalazł jednak pomocy odpowiedniej dla siebie. Zesłał więc Pan Bóg głęboki sen na człowieka, a gdy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zalepił ciałem. Z żebra, które Pan Bóg wyjął z mężczyzny, utworzył kobietę i przyprowadził ją do niego. Wtedy mężczyzna rzekł: ta wreszcie jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Będzie się zwała kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną tak, że staną się jednym ciałem. Mężczyzna i jego żona byli nadzy, ale nie odczuwali wstydu.
Ogród Eden. Czy jest naszym utraconym domem, jedynym środowiskiem, które dla nas jest naturalne? Czy też jest to marzenie wyprojektowane w przeszłość? Nadzieja, że trudy życia prowadzą nas do krainy szczęśliwości. Po pięknym poemacie o stworzeniu zaczyna się opowieść, której treścią jest raczej niszczenie tego, co stworzone. Druga opowieść Biblii, czy też drugi epizod, który składa się na tę monumentalną narrację, znaną nam jako Pismo Święte, zaczyna się od słów, które można by dosłownie przetłumaczyć: pewnego dnia Jahwe Elohim uczynił ziemię i niebo. Poemat z Rodzaju 1 wymienia zawsze najpierw niebo. To bardzo konkretny sygnał, że kolejna opowieść wiąże się ze zmianą perspektywy. Teraz będziemy oglądali wszystko z dołu, nie z góry, w sposób bliższy naszemu powszedniemu postrzeganiu rzeczywistości, a nie na sposób, który wymaga od nas, byśmy starali się sprawy i rzeczy oraz samych siebie oglądać z Bożej perspektywy. O ile człowiek w poemacie o stworzeniu to obraz Boga, który ma go przypominać, to w opowiadaniu o Edenie, obejmującym prawie cały rozdział drugi oraz rozdział trzeci Księgi Rodzaju, człowiek różni się od Boga jak garnek od garncarza. Porównanie to jest nieprzypadkowe, jak będzie jeszcze o tym okazja powiedzieć. Ziemia i niebo. W tym opowiadaniu to rzeczywistość daleka od ideału, to raczej miejsce gotowe, by się nim zająć i zacząć na nim pracować. Człowiek jest potrzebny, żeby uprawiać ziemię, kopać w niej kanały, które z nieurodzajnej, wysuszonej przestrzeni, ziejącej martwotą, uczynią przestrzeń żyzną, ziemię uprawną, pola gotowe do uprawy, a więc dające pokarm. By zagospodarować zrobiony przez siebie, niestworzony świat, Bóg wykonuje następną czynność, przy której musi ubrudzić sobie ręce. Z iłowego błota lepi człowieka, który jest tylko figurką, martwym przedmiotem, potem zaś daje mu coś, co pochodzi z samego jego wnętrza, swój oddech, w którym jest życie. Prostota tego obrazu jest wzruszająca. Ma w sobie tyle serdeczności, daleka jest od precyzji pojęć wziętych ze słownika technicznego odnoszącego się do kultu świątynnego, jaki to słownik znajdujemy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Tak ożywiony człowiek stał się mieszkańcem wspaniałego miejsca, które uczynił dla niego Bóg, bo to on zasadził i pielęgnował tę wspaniałą oazę, w której było niesamowite bogactwo, silne źródło dające początek czterem wielkim rzekom nawadniającym cały świat. To obraz daleki od realizmu, świadomie przerysowany, ale bardzo jasnymi kredkami. Te opowieści o człowieku i boskim ogrodzie mają swoje odpowiedniki w o wiele starszych utworach mezopotamskich, ale tam sytuacja człowieka nie była taka sielankowa. Ludzie zostali przez bogów wyższych, Anunnaki, utworzeni, gdy niżsi bogowie, Igigi, zbuntowali się, że muszą kopać rowy irygacyjne i to ogromne, bo Tygrys i Eufrat to podstawa tego systemu irygacyjnego. Musieli też dźwigać kosze z ziemią, dlatego oddelegowano panią bogów, by z gliny oraz z ciała i krwi jednego z bogów utworzyła istoty ludzkie, aby przejęły ciężar pracy spoczywający do tej pory na niższych bogach. Jest to powieść dynamiczna, ale mroczna. Człowiek to w jej perspektywie sługa, niewolnik bogów, wykorzystywany przez nich, aby mogli sobie ulżyć. Gdy ludzie zaczną robić za dużo hałasu, bogowie źli, że ktoś przeszkadza im w drzemce, ześlą potop i zatopią hałaśliwą hałastrę. W opowiadaniu biblijnym kondycja człowieka jest dużo lepsza, a przede wszystkim Bóg ukazany jest jako istota wyższa, piękniejsza, szlachetniejsza od gromady bogów akkadyjskich. Bóg Biblii jest dla człowieka jak czuły rodzic, ojciec i matka w jednym, który dba o dziecko, nie stroniąc od rozpieszczania go. W ogrodzie Boga człowiek nie tylko pracuje, ale i odpoczywa, jak mówi nam o tym 15 werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. To wersja bardzo optymistyczna w porównaniu z krwawą i pełną przemocy mitologiczną wersją z Międzyrzecza. Trudzący się i czuwający nad Edenem człowiek jest też beneficjentem tego miejsca i Bożej hojności. Ma udział w plonach uprawianej ziemi. Może z nich korzystać prawie bez ograniczeń, bo te dotyczą jednego tylko drzewa. Poza tym ograniczenie to jest umotywowane dobrem człowieka. Chodzi o to, by nie dotknęła go nieuchronna śmierć, jeśli spożyje z drzewa wiedzy o dobru i złu. Tekst nie wyjaśnia, dlaczego owoce tego właśnie drzewa miałyby być trujące, zabójcze dla człowieka. Narratora interesuje tylko to, że Bóg ostrzega swego ulubieńca. On jest z jednej strony panem, ustala reguły, a z drugiej jest zatroskany o człowieka i działa tylko dla jego dobra. Przejawia się ta troska także w tym, że Bóg chce dać człowiekowi towarzystwo. To człowiek nadaje nazwy wszystkim istotom żywym, ale żadna z nich nie jest mu podobna na tyle, by być względem niego równorzędnym partnerem. Gdy mówimy o pomocy, często mamy na myśli kogoś, kto wykonuje polecenia, jest niesamodzielny, decyzyjnie podporządkowany. Ten sens zaciemnia przesłanie interesującego nas tekstu. Pomoc, o której w nim mowa, to osoba o równym statusie, a potrzebna, by dopełnić tego, czego nie ma druga strona. Ukształtowanie kobiety z ciała mężczyzny staje się pretekstem do stwierdzenia, że kobieta i mężczyzna są różni, ale równi. To męska i żeńska forma człowieczeństwa. Hebrajskie słowa ish i isha ilustrują tę prawdę na płaszczyźnie języka. Narrator wykorzystuje tę specyficzną cechę języka hebrajskiego, ponieważ większość języków na określenie kobiety i mężczyzny ma słowa z różnych rodzin słowotwórczych, czego przykładem jest język polski ze słowami kobieta i mężczyzna, które zupełnie się nie przypominają. Po raz pierwszy na kartach Biblii pojawia się tu termin ish, który oznacza istotę ludzką. Odtąd określenie Adam będzie w opowiadaniu o początkach rodzaju ludzkiego występować jako imię własne człowieka, przypominające jego związek z glebą, ziemią, Adama. Jeśli chodzi natomiast o stan relacji między Adamem a jego towarzyszką, to są one harmonijne, wręcz sielankowe. O ile innym istotom żywym Adam nadawał imiona, co pokazywało jego przewagę nad nimi, to z kobietą było inaczej. Stwierdza tylko, że jest ona kimś jemu równym. Bardzo charakterystyczny będzie moment, kiedy nada jej imię, ale o tym będzie później, gdy sprawy się bardzo mocno skomplikują. Póki co ten stan idealny staje się okazją do sformułowania wniosku, który daleko wybiega poza opowiadaną w tym fragmencie historię początków ludzkości. Przecież pierwsi mężczyzna i kobieta nie opuszczali rodziców, nie rozpoczęli jeszcze pożycia płciowego. Autor opowiadania nie próbuje nawet udawać, że jego relacja to reportaż z Edenu. Jego myśl wybiega dalej, ponieważ wraz z końcem rozdziału drugiego relacja o tym, co wydarzyło się w ogrodzie Eden, nie kończy się. Kończy się natomiast to, co w niej optymistyczne i beztroskie. W stwierdzeniu, że pierwsi ludzie byli nadzy, a Arumim, już czai się cień węża, który był przebiegły. Arum. Pan Jezus nawiązał w swoim nauczaniu o małżeństwie do ideału opartego na tekstach o stworzeniu. W Ewangelii świętego Marka w 10 i w Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale znajdujemy słowa pochodzące zarówno z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, mężczyzną i kobietą stworzył ich, jak też i te z rozdziału drugiego, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a będą jednym ciałem. Jakby nie było tego, co w Edenie stało się potem. Jakby jego łaska, miłość, którą głosi i którą przyniósł, czyniła możliwą tę harmonię, którą grzech zburzył.
Jak mamy rozumieć to, że na obraz i podobieństwo Boga jesteśmy stworzeni? Co to oznacza?
Pytanie to cofa nas do tekstu, którym zajmowaliśmy się wcześniej, bo to tam pada stwierdzenie, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ale rozumiem, dlaczego pojawia się ono dopiero teraz. Bo właśnie człowiek przedstawiony jako jedna z istot żywych, ulepiona przez Boga, kontrastuje z tym bardzo wywyższającym go stwierdzeniem, że człowiek jest na obraz i podobieństwo Boga, a więc ducha twórczego, który jest pierwotny względem czegokolwiek, co istnieje na świecie. Jak człowiek, biorący się z prochu ziemi, będący dzieckiem tej ziemi, Adam wzięty z Adama, z gleby, może być obrazem Boga? To jest pewien paradoks, z którym przychodzi nam się zmagać. Ale to właśnie to zestawienie tych dwóch części prawdy o człowieku pozwala nam zachować pokorę wobec tych wspaniałych darów, którymi obdarzył nas Stwórca w momencie stworzenia. Nie chełpić się tymi darami, pamiętać, kim jesteśmy, prochem i w proch się obrócimy.
Tchnienie Boga dające życie ciału. Czy można ten biblijny obraz stworzenia człowieka w jakimkolwiek stopniu przenieść do współpracy małżonków ze Stwórcą w akcie przekazywania życia?
Warto zachować pewien umiar w wykorzystywaniu tego tekstu jako ilustracji do zbyt biologicznie opisywanej prokreacji człowieka. To jest prawdą, że człowiek otrzymuje swoje geny, a więc tę bazową informację definiującą jego cielesność, w znaczącej mierze też jego emocjonalność, od swoich rodziców. Ale ryzykowne jest sprowadzanie roli rodziców tylko i wyłącznie do roli materiału genetycznego. Rodzice to nie tylko źródło genów, to przede wszystkim najważniejsze osoby w ludzkim świecie, które w życiu spotykamy. A więc pozwalając sobie czasami na pewną licencję poetycką w wykorzystaniu tekstów biblijnych, pamiętajmy, że jest to droga do tego, żeby popaść w pewne jednostronności. Bo jak to bywa z poezją, łatwiej uchwycić przy jej pomocy aspekt rzeczywistości niż jej całokształt.
W tej perykopie pojawiają się nazwy czterech rzek. Na ile ta informacja jest symboliczna, a na ile może wskazywać na konkretne miejsce na mapie starożytnego świata?
Trudno o prostą odpowiedź na złożone pytanie. A złożoność tego pytania bierze się stąd, że jeśli chodzi o Tygrys i Eufrat, to nie mamy większych problemów z odnalezieniem tych punktów orientacyjnych na mapie świata, jaki znamy. Większy problem powstaje wtedy, kiedy mielibyśmy znaleźć dwie pozostałe rzeki, o których mówi wzmiankowany tekst. Natomiast postawmy sobie sprawę jasno. Autor opowiadania, którym się zajmujemy, nie jest zainteresowany stworzeniem wrażenia, że Eden to miejsce, które możemy odnaleźć. Eden został utracony przez pierwszych ludzi, czy ich obecność w Edenie została zakończona nie dlatego, że wyszli, się zgubili i nie mogą odnaleźć drogi. Jeżeli damy im odpowiednią mapę, to tam wrócą. Są to wydarzenia, które mają swoje źródło w relacji między Bogiem a człowiekiem i zaburzeniach tej relacji. Pamiętajmy, że ten tekst opisuje krajobraz duchowy, sytuację teologiczną człowieka, a nie krajobraz fizyczny i sytuację topograficzną.
Biblia Moja Powszednia. Kolejne spotkania ze Słowem Bożym w każdy wtorek i piątek.